Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
No. 1, 2, 3, 4. Dobrze? 5, tak? No, 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 tak. I co? Mam mówić, tak?
Poczekaj, teraz ja coś powiem.
No, no.
Zapraszamy na trzeci odcinek niezależnej audycji internetowej z Brooklynu, z Nowego Jorku, Podnośnik. Mamy tutaj specjalnego gościa, Marian z Polski. Dzisiaj mówimy o Ameryce. Marian, kiedy przyjechałeś do Ameryki?
No, ja tak z przerwami, bo w międzyczasie byłem w Polsce, byłem w Kanadzie. No, ale tak reasumując to wszystko, to z 10 lat jestem już. Ciągle, gdyby to było ciągle. Jestem w Szerwanie, bo byłem pół roku w Polsce, pomimo, że nie mam zielonej karty, ale jakoś mi się tak udawało, bo w życiu zawsze miałem szczęście. Chociaż teraz nie wydaje mi się to przebywanie w Ameryce szczęściem, bo ja wiadomo jak jest. Różnie jest i te ceny wszystkie rosną bez przerwy, żywności, mieszkania. No, trudno jest po prostu utrzymać się jeszcze jakoś można, jeżeli ma się pracę. Natomiast odłożyć coś, tak jak kiedyś było, to już naprawdę ciężko. Prawie niewykonalne. Prawie niewykonalne. Jedni ją kochają, inni nienawidzą.
Ona wciąż jest taką. Przyjechałeś tutaj 10 lat temu. Czy pamiętasz pierwsze wrażenie po przyjeździe? Jak patrzyłeś na Amerykę wtedy?
No jakoś byłem, no nie tak za bardzo byłem oczarowany tym wszystkim, bo mi się nie podobał ten bałagan, te śmiecie. Podobał mi się dolar, kolor dolara zielony, bo wtedy można było za tego dolara coś kupić. No a tak, bo zatem to mnie to strasznie zaskoczyło, taka wiadomo jak tam w Polsce to jakie opinie panowały, że tu raj na ziemi, że dolary leżą tylko zbierać. No niestety tak nie było, trzeba było ciężko pracować, najcięższe prace wykonywać, nie za takie wielkie pieniądze. No ale jakoś to było, ale co mnie uderzyło to taka, ja wiem, jakaś zawiść, nieżyczliwość Polaków, bo to nie jest tak jak się mówi, że tam gdzieś wszyscy się szanują, obce nacje, Ukraińcy, Rosjanie jakoś pomagają sobie w pracy, wszystkie inne, a tutaj ta zawiść, bo ten ma dolara więcej, ten ma mniej, a lepiej mieszka mu się, a w ogóle go szanują, no i takie po prostu donosy różne w pracy, no to mi się nie podobało, myślałem, że tyle się kilometrów przejechało, dziesiątki tysięcy w obcym kraju, daleko od rodzin, wszystkiego. Myślałem, że to będzie tak troszkę jakoś no bardziej tak po polsku, serdecznie. No niestety tak nie było. No i do dziś się z tym spotykam, chociaż no w tej chwili jestem w takiej sytuacji, bo uległem wypadkowi i nie pracuję. No ale czekam na po prostu na to powypadkowe odszkodowanie. Wiadomo ile to w Ameryce trwa. U mnie już 2 lata, a ciągnie się 5 i 6. To ja nie wiem od czego to zależy. Przecież to jest, wypadek był takiego rodzaju, że powiedzmy to no nie rokuje jakichś popraw nadziei, to będzie do końca życia uraz. Ileś tam utraty zdrowia, ja mam gdzieś 70%. No i ja nie rozumiem dlaczego to tak wszystko trwa tak długo. Wydaje mi się, że to jest taki chwyt psychologiczny na przetrzymanie, że po prostu, że a może pojedzie, a może umrze w międzyczasie, a może zrezygnuje, no na tym to trwa, bo tak odsyłają adwokata, wie pan, oni jeszcze nieprzygotowani, a my nieprzygotowani, no ileż to można przygotowywać i 5 lat, 6 czekać, jeżeli się nic nie zmienia. Kolega mój też miał coś podobnego, tylko z okiem, no i stracił oko i w ogóle no, żadnych szans, że będzie widział na to oko, no to ileż to można rozpatrywać. 6. rok już trwa, no teraz mu obiecali, że to będzie, ale to już obiecuję od 2-3 lat, no i tak to sprawy wyglądają. Różowo nie jest, nie tak jak się w Polsce wydaje, no i z pracą też nie jest teraz, chociaż teraz ja wiem, tyle ogłoszeń tyle jest, bo dużo ludzi w związku z tą Unią Europejską, z tym wszystkim wyjechało, no i są ogłoszenia o pracę, no ale to takie prace za 7-8 dolarów po tych sklepach, gdzie po prostu chcą wykorzystać człowieka, no ma mniej przyjeżdża, tak co obserwuję, więcej wyjeżdża, no i to już nie jest ta Ameryka, co była, skończyło się. Dziękuję bardzo.
Siedzimy sobie teraz 14 maja na ławce na Greenpoincie w ładnym parku. Pogoda jest prawie letnia, bo tu ludzie porozbierani, chodzą z dzieciakami, także mamy wiosnę. Powiedz mi, jesteśmy na Greenpoincie. Co ludziom, którzy tu nigdy nie byli, możesz powiedzieć o Greenpointie? Bo chyba mieszkasz tutaj, kręcisz się po tej okolicy, ludzie kojarzą takie filmy jak Szczęśliwego Nowego Jorku, tam gdzie Greenpoint był przedstawiony, jak przekazany. Powiedz po prostu, jak jest naprawdę, bo ludzie albo upiększają, albo nie. W każdym razie zawsze był w Polsce mit Ameryki, jak to jest w Ameryce cudownie, no ale my mówimy prawdziwie, podnośnik, zapraszamy do słuchania. I Marian, Marian, powiedz, jak jest na Greenpointie?
No, takie pierwsze odczucie, to jak człowiek przyjedzie, to po prostu zagubiony jest, nie zna języka, to jakoś pozytywnie, bo tu ludzie po polsku mówią, wszyscy polskie są sklepy, język polski to słychać na każdym kroku i to jakoś się po prostu człowiek przyzwyczaja, bo ja mieszkałem też tam, mieszkałem na Borough Park, tam na Borough Park, tak, na Dolnym Brooklynie i tam tego, no ale po prostu, no nie wiem, ja nie jestem antysemistą czy jakieś nastawienie, ale no po prostu nie mogłem patrzeć na tych lat to gorąco na tych z Izraela, w tych czapach, w tych wszystkich i to idzie. No przecież to śmiech. Jak to można tak się ubierać? To gorąco człowiekowi w krótkich majtkach jest gorąco, a to w tych kamizelkach, w czapach sobolowych, w tych futrach, w kamizelkach pozapinane, w czarne to wszystko takie jednolite. No nie wiem, ja nie mogłem tam mieszkać. Uciekłem stamtąd, chociaż na Greenpointie jest drożej niż na przykład tam. No ale jakoś tak no człowiek się przyzwyczaja do tych sklepów, do tego, do wszystkiego. Te polskie kluby, polskie restauracje. No restauracje, myślę, to są takie jadalnie, gdy można tanio zjeść, ale dobrze po polsku, no i to jakoś człowieka tak trzyma, bo wiadomo, jak jest samotny, to nie, tam nie, z tym gotowaniem to jest różnie, no to może zjeść obiad bardzo dobry i w tych restauracjach, no i tak jest, no po prostu to jest polska dzielnica, no tak to było.
Dlaczego właśnie dziś, kiedy ma tu przyjść, jakoś nie czuję do niej.
Słuchaj Marian, pamiętasz na pewno kilka lat temu tutaj latem masę studentów, masę dziewczyn kręciło się po Greenpointie. Teraz ostatnio nikt nie przyjeżdża, jest pusta. No jak to jest?
No właśnie, dobrze zauważyłeś. Tak jak ja przyjeżdżałem, to te przychodziły te wakacje, to studenci przyjeżdżali do rodzin, do tego, no i coś zarobić oczywiście, pracowali. To chodzili po prostu stadami od takiego kontraktora do kontraktora, od budowy do budowy i pytali, czy można gdzieś się załapać, coś tam pracować, bo zawsze przez te dwa miesiące to tam coś zarobił, później mu łatwiej było w studiach. No teraz nie ma tego. Teraz nie ma, bo tych podbudowach jeszcze jak pracowałem i widzę tutaj po tych sklepach, no ach, to może no 10 razy mniej przyjeżdża, no, chyba że ktoś już tam ma rodzinę i to też nie tam jakoś zarobkowo, tylko raczej tak wycieczkowo gdzieś tam pojechać, coś zobaczyć, a tak to już się skończyło, no tak jak mówiłem, to nie ta Ameryka, wszystko Unia Europejska, no i wiadomo tam gdzie bliżej te same pieniądze zarobią, to po co tutaj jechać i z tą wizą to bez przerwy robią trudności, no i bilety są strasznie drogie, no i tak to wygląda.
Unia Europejska otwarta, Polacy nie przyjeżdżają, jest pusto teraz, nie ma tu Polaków. No na Greenpointie teraz zrobiło się drogo, Polacy wynoszą się na Queens, do Ridgewood, na Ridgewood, do Masped. Jest tu ceny, to są mieszkań zabójcze, Greenpoint ma bardzo dobrą lokację, blisko Manhattanu. W każdym razie powiedz mi, jak czuje się emigrant po kilku dobrych latach w Ameryce?
No, ja mogę powiedzieć o sobie, bo są inni, co się tam przyzwyczajają do tego. Ja to jakoś się nie widzę. No, człowiek tam w tym kraju ma ten dom, powiedzmy, drzewa zasadził koło tego domu. No, chciałby zobaczyć, jak te wnuki jeszcze rosną, jak to wszystko. No, ja się to nie widzę. No, po prostu czekam, bo muszę tak na te pieniądze, bo uległem temu wypadkowi. No i tylko po prostu czekam na to, jeżeli dostanę, to zwijam manatki i jadę. I tak większość ludzi robi. No, chyba że tutaj mają jakieś takie poważne biznesy albo, bo nie sądzę, żeby, no, albo chyba ktoś wcześniej długo lat jest, no to tam mógł coś odłożyć, jakieś tam zabezpieczenie, bo wiadomo, w tej Polsce za tą emeryturę to nie wyżyje, no, w żadnym wypadku, no to tak, że ci tam mogą jeszcze coś być, a inni to tylko tak, wiadomo, że przygotowani są do zjazdu, no i tak to wygląda. No.
Niektórzy mówią, że mamy już recesję w Stanach Zjednoczonych, inni mówią, że recesja jest przed nami. No co powiesz teraz o cenach, bo to nie jest ten dolar co kiedyś, to nie jest to życie co było kiedyś. No jak to teraz życie normalnego człowieka wygląda?
No nie ma porównania. Jeżeli ktoś jest powiedzmy tam legalnie, do tej Unii należy, no to ma inne zarobki, to wiadomo. No to może tam jeszcze jakoś po prostu go stać na to. A w tej chwili to nie, te mieszkania drogie, to już nie te czasy, że za $20 się poszło i po prostu nakupił jedzenia na cały tydzień w sklepie, w magazynie. No w tej chwili nie, te za 50 to dziennie na jedne wydatki. No straszne te ceny poszły w górę. Tak porównuję, jak na wszystko, to człowiek nie zwraca uwagi, bo kupuje tam jednorazowo kilka tych produktów, ale później jak dogłębić to, tak przyjrzeć na te ceny, no to jest straszne. Straszne w porównaniu co tam było i bez przerwy to w górę. A opłaty, gaz, powiedzmy tam światło, to też nie ma porównania. To bardzo dużo zdrożało. No i to nie jest ta Ameryka, jak mówię.
Dokładnie to nie wiem jak jest i za co będą bić w tym roku.
Jesteśmy teraz w trakcie wyścigu do Białego Domu. Prawo emigracyjne, nic w tym roku, w 2008 się nie zmieni, bo żaden z kandydatów nie chce ryzykować utratą wyborców, przyszłych wyborców. Po prostu prawo emigracyjne zostało w ostatnimi laty zaostrzone. W Ameryce jest 10 czy 20 milionów, dokładnie teraz nie wiem, nielegalnych emigrantów, bo wszyscy tutaj ściągają. I powiedz mi, bo nie każdy ma legalny status, no jak to teraz wygląda? Bo słyszałem, że ludzi na drogach łapią i można gdzieś jechać samochodem i z lotniska po prostu zabierają.
No ja nie spotkałem się z tym, zresztą no, czytam tą codziennie tą prasę, to są takie rzeczy, ale w tych Stanach tam gdzieś w głąb, w tych Stanach głąb, w fabrykach gdzieś żywności, to są takie naloty różnie. No tu w Nowym Jorku ja się z tym nie spotykałem i tak jak rozmawiam tu z kolegami, to nie ma po prostu takich rzeczy, no chyba, że ktoś wchodzi w konflikt z prawem, no to wtedy już nie ma zmiłuj się, to wiadomo. Ale tak, to jak jest spokojny, chce pracować, nikogo nie zaczepia, no to i jego nie będą zaczepiać. To normalna taka sprawa, no tylko, że ma nieuregulowane, no wiadomo, te świadczenia socjalne, jakieś tak, te inne sprawy, no powiedzmy opiekę medyczną, no to tego się nie ma. A wiadomo, tutaj to te ceny są zabójcze, straszne. Jeżeli by coś tam się nieszczęście jakieś zdarzyło, no to te pobyt w szpitalu, ile to kosztuje ta doba, to nie wiem, ze $2000, no to przecież to jest nie do pomyślenia. No ale tak tu jest, no tak tu właśnie jest.
Panie Marianie, jeśli się nie mylę, to jesteś z Zamościa. I pracowałeś za biurkiem, miałeś pracę biurową, przyjechałeś tu 10 lat temu. No i powiedz mi, no dlaczego się zdecydowałeś na pójście do pracy fizycznej, dlaczego tu zostałeś tyle lat, no i co ci się tutaj podobało wtedy, jak przyjechałeś? No może parę słów na ten temat.
No, tak to było, że po prostu tak jak większość tych zakładów w Polsce, wtedy ja pracowałem w Zamościu, w fabryce mebli, w dziale technologicznym i to kupę lat, bo prawie 30, tam ze 2 miesiące mi było brak do 30. No i w pewnym momencie to się wszystko rozleciało, bo prywatyzacja, to było rozkradanie, sprzedawanie całych zakładów, mienia. No, zakłady upadły, to był bardzo duży zakład zatrudniający jakieś 1800 ludzi i miał 6 zakładów. Zakładów pod sobą, tam takie satelitarne, Zwierzyniec, Bondyż, Biłgoraj, Tarnowatka. I wszystko było mało, plany były zawsze takie, że nie wyrabiało się. A później raptem się okazało, że to nikomu nie jest potrzebne. I zaczęli zwalniać ludzi, rozleciało się to wszystko. No i nie miałem po prostu pracy. No i jakoś tak mi się udało, że dostałem tą wizę i przyjechałem. No to jeszcze tamte czasy, no w tamte czasy jeszcze był ten przelicznik, że powiedzmy ten dolar człowieka cieszył. Coś można było za niego kupić, coś tutaj odłożyć miesięcznie. No a w tej chwili tego nie ma, to na przeżycie. to już jest na przeżycie, no i a nawet co to się odłoży, to w Polsce też nie jest tak, bo kiedyś tam było, że powiedzmy popracował 2 lata, 3 lata, to zarobił na ten samochód, na dom zarobił, to dzisiaj nie ma nawet o czym marzyć, bo nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości, no i tak to sprawa wygląda.
Wir bilden einen lieben Reigen, die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus und vor Paris steht Mickey Maus.
Przyjechałeś do Ameryki, gdyż straciłeś pracę, mimo że pracowałeś tam masę lat w tej fabryce mebli w dziale technologicznym, no ale przyjechałeś tutaj za chlebem, no i tak się zasiedziałeś jak miliony rodaków. I powiedz mi, jak to jest, jak to było zostawić rodzinę, bo to chyba nie było łatwe, bo to miesiące mijają, lata mijają, rodzina w Polsce, no jak to w ogóle jest, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że to nie jest proste.
No to jest bardzo skomplikowane, bo ja tak no przeżywałem to bardzo, bo ale już dzieci miałem takie powiedzmy dorosłe, bo syn akurat ożenił się, starszy syn, a drugi to tam studiował, to tam jeszcze był kawalerem, no i a w międzyczasie tak było później, że no jakoś nie mogłem wrócić, bo byłem tu nielegalnie, później bym nikt tego nie puścił by mnie z powrotem, tej wizy nie mogłem dostać. No i w międzyczasie tak nieszczęście się stało, że żona zachorowała na raka, umarła, także zostałem sam, no dzieci dorosłe, no co żal mi było wesele, o teraz we wrześniu miałem, w tamtym roku młodszy syn się ożenił, bo dwóch synów mam, młodszy syn się ożenił, no i tato przyjeżdża. Oczywiście bym przyjeżdżał, bo mogę w życiu, no na pewno już nie będę na weselu w rodzinie, to znaczy będę, ale nie u swoich dzieci. No i bardzo chciałem pojechać, no ale nie mogłem ryzykować, bo gdybym tutaj, to ta sprawa by już 2 lata jest u adwokata z tym odszkodowaniem i by to wszystko upadło, no także, no musiałem, ale to strasznie przeżywałem bardzo. No i jak te komunie tam, wiadomo, w Polsce u starszego syna były tych, bo mam dwoje wnuków, no to też to jest straszne to. Po prostu, że człowiek, no ale to trzeba przeżyć, jakoś się z tym pogodzić, bo coś za coś, bo nic w życiu nie ma darmo. Tak to jest. What we need is human independent.
Czyli statusu nie zalegalizowałeś, bo teraz to graniczy z cudem, no ale mówiłeś, że byłeś w Kanadzie. Powiedz, jak to jest?
No, to znaczy tak, nie zaczęliśmy właściwie od początku, bo trzeba było zacząć od początku, że jak ta fabryka upadła, więc ja chciałem wyjechać. No ale te wszystkie moje marzenia pan w ambasadzie skwitował jednym zdaniem. Nie wydaje mi się, żeby cel pana wizyty był turystyczny. Do widzenia. I niech moje dokumenty, co miałem, majątki, że tam na nic się nie przydały. Do widzenia. No i ja później złożyłem do ambasady kanadyjskiej, bo tam mi powiedziano, że tam trochę łatwiej. No i miałem szczęście, dostałem tą wizę. No ale w Kanadzie posiedziałem, w Toronto posiedziałem. Pracowałem tak z przerwami, bo tam nie było pracy. No ale jak to było? Za 6 dolarów kanadyjskich to było wtedy 4 amerykańskie. No ale tak się pracowało u Polaka. Tak? No i to i tak było lepiej jak w Polsce, bo w Polsce w ogóle nie miałem pracy. No i przebywałem tam rok i 3 miesiące. No i tak, że po prostu no nie widziałem sensu dalej tam egzystować, bo to się ani zarobku, ani odłożenia było nic. I zadzwoniłem tu do kolegi w Nowym Jorku, tak, bo pytałem, jak coś takiego. A tam były, no nie, z Kanady nie można wyjechać, znaczy można wyjechać, nie można wyjechać, przepraszam, do USA, tylko z USA do Kanady, a jeżeli jest się nielegalnie. No ja byłem już nielegalnie, bo na 6 miesięcy miałem wizę, a siedziałem rok i 3 miesiące. No i później tu dogadaliśmy się, to tam są też tacy, no bo Polak wiadomo potrafi, w bagażnik ładują i samochodem przez granicę, tu teraz już nie wiem, ale kiedyś jeszcze przed tym zamachem na te World Trade Center, to była taka sytuacja, no i ja tak niestety przyjechałem. No i później tu już jakoś tak, a że byłem tutaj, nie wiadomo skąd się wziąłem, więc wróciłem do Polski tam na pół roku, tak mi się udało i później zastartowałem o wizę i dostałem. Także oni nie mają tego systemu takiego wspaniałego, jak myślą, bo przed terrorystami to nie mają, no bo ja nie jestem terrorystą, ale udało mi się przyjechać. No i później znowu jeszcze raz byłem, jak tu była ta awaria światła. Wtedy co, to komputery nieczynne, przy świeczkach odprawiano, przy świeczkach, nie przy latarkach, tylko przy świeczkach. No i po prostu mnie puszczono i później nie odnotowano, że ja wyjeżdżałem stąd, bo nie wsiadłem, a że wizę w Polsce miałem na 10 lat. Wsiadłem i znowu przyleciałem. No i tak to w sumie 10 lat już trwa. Tak sytuacja wygląda.
Rząd, armia, dyktatorska polityka, ludzie dwulicowi, pętla się zamyka. Jeśli zrobisz krok, przekroczysz się granicę. Jest to równoznaczne ze strzałem po delicę. USA, podobno wolny kraj, dużo możliwości, po prostu złoty raj. Oglądnij Fahrenheit 11, on pokaże ci jej cudowny blask.
Po prostu to przykre, to coś takiego, bo spotkałem takiego, nie wiem, takiego faceta, który gdzieś tam z Sanoka pochodził, no i nie wiem, jakoś czuł się w życiu niedowartościowany, bo zatrudniał zawsze inżynierów tutaj wszystkich, którzy byli w Polsce na jakichś stanowiskach takich kierowniczych, do sprzątania, do sortowania gabecia. No i po prostu, no i ja tam się załapałem u niego na początek, bo człowiek jeszcze nie znał tych, nie wiedział, gdzie można pracować, za jakie pieniądze, tego, no i tak po prostu gnębił tych wszystkich, a ja mnie jakoś tak troszkę uważał, no nie wiem, miał taką farmę tam w Pensylwanii, wykupił i tam po prostu mnie zawsze brał, no tam posprzątałem, pokosiłem tą trawę tam mu, przepraszam, po prostu tam mu pomagałem przy urządzaniu, bo to był niewykończony ten dom. No i jedziemy, a to 4 godziny trzeba było jechać od Nowego Jorku w jedną stronę. I ja tam, śpiewaj Marian, ja mu tam śpiewam te, bo ja te polskie piosenki znam, jeszcze te melodyjne z tych starych, widzę, że się rozrzewnił, ale nigdy bym nie myślał, że on jest do tego zdolny. No i taś, i podjeżdżamy pod McDonalda, kupić ci piwo? I ja mówię, tak, ale najlepiej dwa. Bruknął i kupił mi te dwa piwa, ale a w międzyczasie ja siedzę, on poszedł coś zjeść, no mnie nie proponował jedzenia. A starszy był ode mnie, no facet już taki gdzieś koło może 80, ale taki żywotny dość. No i ja w międzyczasie w tym wenie, no tak po prostu miał, że za przeproszeniem można było tylko kupę robić, bo tego gabecia, tych śmieci, tego wszystkiego i ja to, no siedzę, bo ja jestem jego pracownikiem, posprzątałem to wszystko, to zaniosłem do śmietnika, do tego, on przyszedł z kubkiem, wyczyściłem, szczotko pozamiatałem, on przyszedł z kubkiem kawy i ten kubek tak zmiał, ja się patrzę, puf, wrzucił pod nogi, ja się tak na niego popatrzyłem, a co? On na mnie skoczył. A co ty sobie myślisz? Mówi, z kim ty tam w Polsce byłeś? Mówi, to jaki ty jesteś za inteligentny. Ja mówię, sprzątałem, szefie. Ty mnie tam nie tego. Po polsku. Ty mnie tam, mówi, nie czaruj. Ja wiem, że mówię, co, robiłeś coś innego. Ale co? Ja mówię, a ty kim ty sobie myślisz, że tu w Ameryce jestem? Ja mówię, nie, człowiekiem mam. No, mam serce, duszę. Jaka dusza, jaka dusza? Duszy nie mam. Mówi do mnie. No ja myślę, no o czym ja z tego człowieka mam gadać? No, mówi, dla mnie jesteś, ja, a nie, to jeszcze przedtem. Mówi, dla mnie jesteś jak ten kubek. Był mi potrzebny, bo kawę wypiję, a nie to ja go z domu rzucę. Mówię, szefie, wtedy dopiero powiedziałem, ja mam duszę, serce. Nie, jaka dusza, duszy nie mam. No, i tak tu właśnie tak się spotkałem z tym, z taką jakoś znieczulicą, takim, z takim jakimś, no nie wiem, nie to, bo kwestia religijna jest, każdy jest inny, ten może wierzyć, ten nie wierzy, no ale tak po prostu, że tak człowieka można traktować, że niepotrzebny ci to wyrzucą, mówi. I tak było i później mnie jeszcze z pracy tak samo wyrzucił, bo tam ktoś przyjechał z rodziny, ze studentów do niego i mnie powie, ja mówię, szefie, to dlaczego szef mi, mówię, pracowałem u szefa prawie rok, dlaczego szef mi nie powiedział, to ja mam sobie pracę, no, a on mówi, po polsku powiem, tak jak powiedział. A on mówi, a bo ty byś na drugi dzień spierdolił, kto by mnie robił cały tydzień. Przepraszam, że tak się wyrażam, ale to dosłowne powiedziałem. Ten mówię, no człowieku, popatrzyłem na niego, no myślę, to co tu jest warto, o co tu chodzi, no nie wiem. No, jakie mam takie odczucia.
Nic mnie nie rusza, po co się męczyć? Wstanę jak zechcę, nie palą mi się ręce, nic mi się nie chce, jest luz i spokój, jestem w amoku, tak jak najlepiej, przecież wy wiecie lepiej.
Nie wiem, czy można generalizować, ale jacy są Polacy dla Polaków w Ameryce?
No, z tym, co ja się spotkałem, to No, jak wszędzie, w każdym środowisku można trafić na różnych ludzi, ale raczej nie. Tacy jacyś zawiśni, zamknięci w sobie i za pogoni za tym dolarem. Coś okropnego. Nie ma tej takiej serdeczności, nie ma tej takiej, jak to w Polsce. Zresztą i teraz w Polsce, jak rozmawiam z tymi, którzy przyjeżdżają, to też już nie ma tego, no bo ja, jeżeli nie starcza na chleb, no to kto tam, powiedzmy, będzie kogoś zapraszał na kawę, na herbatę, czy jakieś inne rzeczy. No, nie ma już tego, po prostu też ludzie są jacyś tacy zagonieni za tym wszystkim, za tym codziennym chlebem, no i tutaj też tak samo, także nie ma, są te kluby jakieś polonijne, to gdzie tam się pójdzie, ale to wiadomo, jak to po alkoholu, wtedy może być jakoś serdecznie i dam jakoś piosenki, to tak, ale tak na co dzień w pracy to nie ma tych rzeczy.
Dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. Naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urodę świnki, figi masz, wagą przewyższasz nawet ją.
Ja cię chciałem zapytać o jedno takie miejsce. Nigdy w nim nie byłem, ale dużo słyszałem Continental. W każdym razie, możesz powiedzieć, co tam się dzieje swoimi słowami, bo po prostu słyszałem, że tam fajne, ciekawe różne rzeczy się dzieją. Ja po prostu z chęcią tam się kiedyś przejdę, ale jeszcze tam nie byłem. Powiedz w ogóle, jak tam jest.
No akurat tak się złożyło, że ja mieszkałem akurat nad samym Continentalem, to jest na Grimponcie, na ulicy Newell. No i tam często się chodziło, no to powiedzmy tam, bo ten klub nie jest czynny cały czas. To jest taka restauracja z barem, no i on, powiedzmy, w piątki czynny, sobota, niedziela. I głównie to się sprawa ogranicza do dancingów, tam do tańczenia i tego. No w piątki wstęp jest tylko $5 od osoby, w soboty i niedzielę po $15 od osoby. No i oczywiście też ludzie przychodzą, no bardzo dużo, nie wiem dlaczego, czy ci mężczyźni to, czy wyjechali, czy jest mniej, bo bardzo dużo jest kobiet. Kobiet, tak, i przychodzą po prostu, popatrzeć, zabawić się, tam może kogoś poznać, no na tej zasadzie to trwa, bo jest ten, zaraz niedaleko na Dryksie jest ten dom taki, Polski Dom Narodowy. No ale tam jakoś tam to, może taką, też jest, bo tam imprezy się odbywają, takie różne polonijne spotkania i też takie to dyskoteki, no, ale ten Continental taką, bo jest może po prostu bardziej taki kameralny, mniejszy i nie jest taki duży, także ludzie raczej odwiedzają ten Continental i tam jest ciągle pełno, bo tam ceny, powiedzmy, nie każdy tam musi pić alkohol, a te $15 da wstępu, to nam sobie coś zamówi, no i tak jakoś popatrzy na ludzi, ludzie na niego, wyżali się z całego tygodnia pracy i dalej idzie do pracy, znowu się w soboty spotykają, no bo tak to wygląda.
A wszystko to przez jedną noc. Ach, Juta, ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz Juta, gdy wyczeźwiesz...
Ja zapytam tak, bo ty, widzę, tu ładnie czarujesz, ale ja zapytam cię wprost. Powiedz po prostu, jak jest, bo ja słyszałem, że tam starsze panie przychodzą wyrwać panów, często dużo młodszych od siebie i po prostu zabawić się jeszcze przed śmiercią, może tak brutalnie zapytam.
No i masz rację, tak to wygląda, bo i to nie z tutaj z Nowego Jorku, tylko z okolic przyjeżdżają, bo gdzieś tam są na opiece, gdzieś tam pracują i cały tydzień jest, przyjeżdża tutaj do koleżanki, czy przyjeżdża na tydzień, no i jak to wiadomo... W myśl piosenki do tanga trzeba dwojga. No, i na tej zasadzie. No i tak właśnie tutaj jest. No czekają, ktoś tam przyjdzie. No ale to też nieciekawe nieraz wygląda, bo ci mężczyźni to po tygodniu pracy też lubią sobie tam troszkę alkoholu. No i później, no wiadomo, że kobiety na ogół mniej piją od mężczyzn. No i także to, no nieciekawe, trzeźwym okiem popatrzeć na to, no, nieciekawie wygląda. Ale można powiedzieć, że tak, znaczy, jeżeli jedna czwarta jest mężczyzn, to 3/4 kobiet. Tak to wygląda. Do wzięcia.
mów nic, zabawa trwa. Świat się kręci, a my z nim. Starta płyta gra, zapomniany dawno hit. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi tę noc.
Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia. Czy Polacy tutaj na Greenpointzie lubią sobie w weekend zwłaszcza chlapnąć, czy to po prostu są oszczerstwa?
No nie, ja bym powiedział, że lubią, no tak jak wszędzie, no tak jak w Polsce, ale bym powiedział, w Polsce to nie stać ludzi na to, pomimo tutaj, że z tą pracą ciężko z tym, ale alkohol no nie jest w stosunku do zarobku taki drogi. Na przykład teraz jest jakaś promocja chyba wódki tej Sobieskiej, bardzo wspaniała polska wódka. No i z godłem, z królem na ten i kosztuje ucho, czyli ucho, ja mówię to już tak w takim fachowym powiedzeniem. Ucho to jest o pojemności 1,75 litra. To kosztuje tylko $18. To wszystkie te inne wódki są droższe. No i wiadomo, to polskie dobre, tak jak Dyzma. O, dobre, bardzo dobre, dobre to jest wódka, czysta wódka. Bo te amerykańskie, te George czy tego, no jeżeli się tam spotykają, no to wiadomo, że jakoś tam to ucho musi pójść, no bo wiadomo, tam każdy wyżale się, to kolega przyjedzie, to kolegi, a w pracy tak, a tu, a ja zjeżdżam, już 3 lata to powtarza, a dalej siedzi, no bo wiadomo, człowiek się przywiązuje do miejsca. No i tak to wygląda.
Co kraj, to obyczaj. Nie każdy był w Stanach Zjednoczonych i nie każdy wie, co to jest liquor store. Liquor store to taki sklep z alkoholem. Słuchaj, może powiedz ludziom, którzy nie byli tu w Ameryce, jak taki liquor store funkcjonuje, bo kiedyś wiem, że można było tam po prostu przynieść jakiegoś czeka, bo tutaj w Stanach dostaje się co tydzień, powiedzmy, wypłatę ten czek i można było zapłacić tym czekiem i dostawało się gotówkę reszty. Czy to jeszcze funkcjonuje, czy się orientujesz?
Tak, oczywiście. Na tym to zasadzie, bo oni tam zarabiają ze sprzedaży wódki, ale i na wymianie tych czeków, bo kontraktor tam ci wypisze czek, ale też nie każdy czek realizują, bo są tacy też nieuczciwi, że wypisają, piszą czeki, a mają puste konta. No to tych nie, ale które czeki już znają, wiedzą tych kontraktorów, no to bardzo chętnie realizują, z tym, że te 30%, czy ileś powiedzmy, jak ma tam $500 na czeku, no to 3 razy 5, 15, tam 20, $20, to musi za to kupić alkohol. Albo, no, albo oni potrącają, no to każdy bierze ten alkohol, bo nie chce stracić. No i tak na tej zasadzie to funkcjonuje. A tak w ogóle, no to te czeki i są takie jakieś ograniczenia. No w tej chwili nie wiem, bo na przykład w niedzielę od 12 można alkohol. I w sklepie kupić czy piwo, czy tego. I w ogóle w niedzielę nie były kiedyś te czynne liquor store. W tej chwili to już to są co czynne po prostu, no bo jakieś to zależy od stanu, bo słyszałem tam w innych stanach nie ma takich ograniczeń, tak samo jak z cenami. Kto tam gdzieś pracuje w New Jersey, czy coś jedzie, to tam ten alkohol kupuje, bo tam parę dolarów jest taniej, jak tutaj. No to są tak jak z papierosami, są różne ceny, tak, także tak to wygląda.
All right. Let's do it.
Ty mieszkałeś kiedyś na Borough Parku, to było też na Brooklynie, ale to jest dzielnica żydowska, gdzie mieszkają Żydzi ortodoksi. I bo tam nie rozwinąłeś wcześniej tematu, może teraz powiesz, jak tam się mieszkało, jak to wygląda, bo nie każdy sobie zdaje sprawę, jak to wygląda od kuchni, od środka, trzeba tam mieszkać, czy ty tam mieszkałeś. Powiedz, jak ci się tam mieszkało i no co myślisz w ogóle?
No, to znaczy, jak mówiłem, mnie tam osobiście nie przeszkadza, kto jest jakiej narodowości, no ale tak po prostu same takie skojarzenia, jak te biedne dzieci, ich takie biedne, bo wygolone tu do łysa, a tu te warkoczyki takie, no przecież to przekropaczeń na to w czarnych kamizelkach, w czarnym tych butach, w czarnych ubraniach, tu te lato, spiekota, wiadomo, jak w Nowym Jorku w lecie jest, no i oni to śmieszne, czy w tych czapach takich, tego, no ja nie wiem, no jaka to religia tak każe, no albo te soboty zamknięte, no to Polacy tam do nich, no to różnie traktują, no bo chodzą sprzątać, tam Polki przeważnie chodzą sprzątać, no to też z tych opowieści ich wiem, to nie wszędzie jest tak różowo, bo no, po prostu nie da nawet, przy takim upale nie da nawet jakiegoś dżusa wypić, czy czegoś napoju nie poda tego, bo traktują jakieś tam jeszcze, nie wiem co to dosłownie po angielsku, bo nie znam, gojka, to jakby służąca, czy coś takiego, no tak traktują. Po po prostu, że no to jest to jakiś no człowiek niższej kategorii. A ja bym, jeżeli bym należywało myśleć, to może oni upośledzeni z tym ubiorem, z tym wszystkim. A oni myślą, że my jesteśmy, bo przychodzimy do nich sprzątać. I takie były sytuacje, to mnie przecież znajomy mówiły, że nie można było ani z nimi do stołu usiąść, jak lunch czy coś tam, to w ogóle lunchu nie, ale tak gdzieś tego, no to tam się rozbierała, powiedzmy, gdzieś w łazience, tam przy sedesie, a oni to nie pozwoliła nawet się rozebrać. Ta Żydówka, do której przychodzi sprzątać tam w tym, no nie wiem, to takie traktowanie, no to też chyba jakoś jest nie na miejscu, no ale to tak z tych opowieści, bo koleżanki miałem różne, które tam pracowały, to tego, no i ja tam nie mogłem mieszkać, bo po prostu nie mogłem na to patrzeć, bo wszędzie, gdzie się wyszło na ulicę, to oni z tymi swoimi potomstwem, dzieci, a tam wiadomo, po ile oni mają dzieci, po siedmioro, po ośmioro i to tak od jednego małego, całe ulice zatarasowana, ani przejścia, ani coś. No, no po prostu, może oni się czują dobrze między sobą, ale my raczej między nimi to nie. No, a oni nie wiem, bo tutaj na Grimponcie to rzadko można spotkać. A tam to są dzielnice całe, no Wilansburg, powiedzmy ten Boropark, tam mieszkają, także tak sprawa wygląda.
W Nowym Jorku można spotkać ludzi z całego świata. No i mamy też osoby o czarnym kolorze skóry. Co powiesz o czarnej populacji tutaj w Nowym Jorku? Czy masz jakieś zdanie?
No ja według mnie, ja nie wiem, no, oni są albo za dobrze traktowani, albo mają to w genach jakoś tak, że nie to, że wyższość, tylko takie, no po prostu jakieś tak, no chcieliby, że oni są, po prostu nie są od roboty, od czegoś, bo na tych budowach, to no, no nic nie robią, śmieją się, tylko chodzą i po prostu, bo oni albo tutaj czy mają jakieś te dotacje takie żywnościowe, czy coś takiego, no że, no to nie wiem, to czy ci ludzie się nadają do roboty, czy się nie dają do roboty, ale rzadko kiedy można spotkać normalnie takiego czarnoskórego, który by jakoś normalnie pracował. I są tacy jacyś złośliwi, no bo stanie z tyłu i przygląda się, co ty robisz. Sam nic nie robi, a przygląda się, co ktoś robi. Tak. Albo tam coś podpuszcza, bo znają angielski. No nie wiem, ja dobrego zdania o nich nie mam, jako pracownika.
W Nowym Jorku mieszka 8 milionów ludzi. Czasami jak jeździłeś do pracy rano w godzinach szczytu, to pewnie miałeś wrażenie, że 8 milionów ludzi w Nowym Jorku, a w tym subwayu, którym akurat ty jechałeś, było milion, bo taki był ścisk. W każdym razie kiedyś opowiadałeś, że miałeś ciekawą przygodę, chyba to było w weekend w metrze, jak kilku tam policjantów gdzieś się nakryło. Jak to było?
No po prostu ja kiedyś, no tak, ja nie wiem, to może z tymi terrorystami czy coś takiego, ale miałem taką przygodę, że no, w metrze jechałem i sięgnąłem tutaj za bluzę tak tego. W momencie mnie bezwładnili, postawili mnie przed tym, bo na subway dojechał do metra i rozstawili mi nogi, o ścianę oparli i tu mnie obszukali. Ja miałem aparat fotograficzny po prostu, no także no ja nie trudno mi się dziwić, bo może przewrażliwieni był, to już było po tych zamachach na World Trade Center. No ale taką przygodę właśnie miałem. Sam się przestraszyłem, nie wiedziałem co, wywlekli mnie od razu tego. Wie. No i taka sytuacja była.
Pieniędzy chcę, bo jest mi źle.
Powiedz coś o kobietach tutaj w Nowym Jorku, bo to jakie są kobiety w Nowym Jorku, jeśli tu ktoś po prostu mieszka, to sam może zobaczyć, no ale może powiedz słuchaczom, którzy tutaj nie mieszkają, nie byli, nie wiadomo, może nie będą, powiedz jakie są kobiety w Nowym Jorku, Polki, nie Polki.
No, powiem Ci krótko i na temat. Polki są najładniejsze, tylko według mnie to, może, no nie wiem jak teraz, ale tak jakoś mało się po prostu cenią, bo tych, jak oni tak traktują Ci tam w tych sklepach, warzywniakach, za 6 dolarów się muszą pracować, dziewczyny przychodzą, znają język i to no po prostu takie troszkę żenujące. No, ale jeżeli chodzi o urodę, to na pewno są najpiękniejsze. Na pewno. No nie ma żadnego porównania.
W każdym razie ostatnie pytanie. Co powiedziałbyś ludziom, którzy tutaj się wybierają do Ameryki?
No, jeżeli to ktoś, powiedzmy, jest, no, ma wyższe wykształcenie, w jakimś kierunku tam informatyka, powiedzmy, z komputerami, no i zalegalizowany to, ten pobyt, żeby mógł tutaj być i dostać pracę, to dlaczego nie? Ale tak jak tak na dziko, tak jak kiedyś, że się jechało, a coś się tam ułoży, a ktoś pomoże, no nie, to raczej nie, raczej nie. Z tego, co wiem, bo tam nieraz dzwonię do kolegów, którzy są tam, powiedzmy, tam w tej Unii, tam, czy w Wielkiej Brytanii, czy w tych sąsiednich Szwecji, tego, no to tak, z tych, czy we Włoszech, to z tych zarobków, co tutaj, to samo zarobią, kiedy chcą, to do domu mogą jechać i bez takich stresów, no i mi się wydaje, że nie ma sensu, chyba że ktoś już ma zaklepane pracę, później tą zieloną kartę, tego, no to wtedy można.
Może chciałbyś na koniec kogoś pozdrowić?
No, ja wiem, no wszystkich Polaków, trzymajcie się jakoś, jeżeli już jesteście w tej Ameryce, to jakoś się trzymajcie, bo to trzeba i tak człowiek zawsze sobie mówi, ja nie pierwszy, ja nie ostatni i tak to jest, no poza tym rodaków, żeby jakoś byli cierpliwi w tym wszystkim, bo tam, co tam się dzieje, te zmiany rządów, te bez przerwy, te kłótnie, nikt nie myśli o tym, żeby to jakoś rozwiązać, te sprawy emerytów, czy tych szpitali, czy to Boże, to nie do przyjęcia. Ja pracowałem 30 lat, prawie 30 lat i dzisiaj mam coś niecałe 700 złotych tej emerytury. To z czego to żyć? O czym to mowa? To, no, to wracać, strach wracać. Dlatego chcę troszeczkę tych pieniędzy tutaj jakoś odłożyć i żeby tam jakoś godnie dożyć tego życia, bo tak to strach tam nawet jechać. No to dziękuję bardzo.
Dzięki Marianie za zajęty czas. Słuchaliście niezależnej audycji internetowej Podnośnik z Nowego Jorku, dokładnie z Brooklynu, a dokładnie z parku przy Nassau i Russell, bo siedzimy na ławce. Czy jak ten park się nazywa?
Margines chyba. Margines,
Margines, Magornik, jak zwał, tak zwał. Zapraszamy na kolejne odcinki.
Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośni. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu!